Pomódlmy się. Drogi Ojcze, tak dziękuję Ci, że jesteś obecny pośród nas dzisiaj. Tak dziękuję Ci z całego serca, że Twoje Słowo jest żywe, Panie, jest skuteczne. I Ty dzisiaj przez to Słowo pragniesz czynić swoje dzieło w nas. I jednocześnie proszę Cię, Panie, aby drzwi naszych serc były szeroko otwarte. Abyśmy, Panie, zaprosili Ciebie do środka i abyś, Panie, nie stał już na zewnątrz, ale był w środku. I abyś pracę swoją wykonywał, Panie, w nas samych. Amen. Dobrze Was znowu widzieć po długim czasie. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatni raz u Was byłem. Myślę, że jeszcze grubo przed wakacjami, może w maju. Nie pamiętam. Wakacje to jest zawsze taki trochę intensywny czas. Szczególnie jak jest dziecko w domu, dlatego że temu dziecku też trzeba więcej trochę zajęć organizować. Po południu się ciągle jest gdzieś. A poza tym ostatnio też całkiem sporo pracuję, też sporo jestem poza domem, w trasie. Cały tydzień byłem w Niemczech i jeszcze na weekend jechałem do Niemiec, teraz tak na świeżo. Ale dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami pewną refleksją. Nawet nie pokusiłbym się, żeby nazywać to kazaniem. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami pewną refleksją, pewną myślą zawartą, tak mam wrażenie, między wierszami w Słowie Bożym, we fragmencie, który od jakiegoś czasu mocno pracował w moim sercu i nie potrafiłem go zrozumieć. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy ten fragment sobie przeczytali, żebyśmy wspólnie sobie o nim porozmawiali, żebyśmy też wspólnie doszli do pewnych myśli. Są też rzeczy, które Bóg położył mocno na moje serce, choć są bardzo oczywiste i zrozumiałe niby dla wszystkich, to chciałbym, żebyśmy sobie w kontekście również dzisiejszej wieczerzy o tym właśnie porozmawiali. Bóg ma plan dla Twojego życia. Ile razy to słyszałeś? Ile razy słyszałeś, że Bóg ma dobre rzeczy dla Ciebie, że Bóg pragnie swoją wolę realizować w Twoim życiu? Bóg ma plan do Twojego życia i to jest prawda i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jednak okazuje się, że ten plan nie będzie się sam realizował. Że to nie jest tak, że Bóg ma plan do Twojego życia, więc przychodzi z taką paczką, która się nazywa plan do Twojego życia, otwiera drzwi Twojego domu, otwiera tą paczkę i mówi: od teraz jest tak. Bóg może realizować swój plan do Twojego życia tylko i wyłącznie z pełnym Twoim zaangażowaniem. Bóg nie będzie tego robił na siłę i nawet jeśli Bóg ma plan do Twojego życia, to nie znaczy, że On będzie się realizował. I paradoksalnie Boży doskonały plan zależy od niedoskonałego człowieka. Realizacja Bożego doskonałego planu do Twojego życia zależy i jest w Twoich rękach. Jesteśmy, innymi słowy, odpowiedzialni za to, czy Bóg ma przystęp, ma dostęp do mojego życia tak, aby Jego doskonały plan się realizował. I teraz tak sobie myślę, kiedy patrzymy na nasze życie. Nie wiem, jak długo chodzicie za Chrystusem, może 5 lat, może 10. Może ktoś z Was 50, może 30, może nawet już nie pamiętacie, kiedy to było. I chcę, żebyśmy sobie tak wewnętrznie w sercu zadali pytanie: skoro Bóg ma plan do mojego życia i ja już za Chrystusem chodzę tyle lat, czy ten plan się realizuje, czy być może ja poniekąd hamuje działanie tego planu, działanie Boga w swoim życiu? Jak miewają się Boże plany w Twoim życiu? Bo to, że Bóg ma plan do Twojego życia, jest bez wątpliwości prawdą. On pragnie wykonywać swój plan w swoim życiu, doskonały plan, ale tak jak powiedziałem, Ty masz w swoich rękach odpowiedzialność za to, czy Bóg będzie mógł wykonywać ten plan. Czy Jego wola będzie mogła spełniać się w Twoim życiu? Druga rzecz, którą tak bardzo często powtarzamy, to fakt, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Ile razy to słyszeliśmy? Całe mnóstwo, cała Biblia nas zapewnia o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. że Bóg wybrał nas nie po to, abyśmy byli tylko Jego dziełem, ale nazwał nas swoimi dziećmi. I pytanie, jakie się nasuwa, jakim jesteś dzieckiem? Jakim jesteś dzieckiem? Czy dajesz się kształtować Bogu? Czy pozwalasz, aby On kształtował ciebie? Aby On miał wpływ na ciebie? Wiecie, perspektywa u mnie zmieniła się całkowicie, kiedy w naszym domu pojawiło się dziecko. Rodzice, wiecie, o czym mówię? Kiedy pojawia się w domu dziecko, to wiecie co, ja się podrapałem po głowie i sobie pomyślałem, Boże, choć moja miłość tak niedoskonała wobec mojego dziecka, to jaka jest Twoja miłość wobec mnie? Ona sprawiła, że posłałeś swojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, na krzyż. I dzisiaj Bóg mówi, nazywam was swoimi dziećmi. Mam dla ciebie plan i nazywam cię swoim dzieckiem. I jeżeli Bóg nazywa cię swoim dzieckiem, to kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa, jaka jest twoja relacja z Nim? Jaka jest twoja relacja z Nim? Ja robię wszystko, żeby mieć jak najlepszą relację z moją córką. Ja chcę spędzać z nią czas. Ja chcę, aby przychodziła do mnie i się do mnie przytuliła. Ja chcę, żeby swoim językiem mówiła do mnie, żeby mi opowiadała, jak to było, kiedy wróciła właśnie od babci, choć nie rozumiem ani słowa. Ale z drugiej strony, kiedy jest niegrzeczna i kiedy zachodzi mi za skórę i 5 minut później się uśmiechnie szeroko, wiecie, ja już zapominam o tym, że była niegrzeczna. Ja mam wrażenie, że my chrześcijaństwo, relacje z Panem Bogiem wartościujemy na zasadzie tego, ile nagrzeszyłem w życiu. Ile zrobiłem złego. Wiecie, Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat tego, co zrobiliśmy nie tak. Bo kiedy przychodzimy do Niego i wyznajemy swoje grzechy, Słowo Boże mówi, że On jest wierny. A czemu jest wierny? Wierny swojemu Słowu. I wybacza nam wszelkie nasze przewinienia. I w momencie, kiedy tak jak dziecko przychodzi do ojca, ja mówię, moja droga, zrobiłeś źle, powinnaś mnie przeprosić. I ono mnie wtedy przytula. Wiecie, to ja myślę, że Bóg wcale nie działa inaczej. W perspektywie bycia dzieckiem, dzieckiem samego Boga, przeznaczonym do wykonania Jego planu, do bycia w Jego woli. Wiecie, Bóg, to jest dla mnie takie rewolucyjne, Bóg pracował nad tobą od momentu twojego urodzenia. Zdajesz sobie z tego sprawę? Że Bóg pracuje nad każdym człowiekiem w momencie, kiedy on się już urodzi. Dlatego w ludziach, którzy dzisiaj mówią, że są niewierzący, wielokrotnie pojawiają się pytania. Jak to się stało, że jestem na ziemi? Każdy, prędzej czy później, szczególnie w wieku dojrzewania, dochodzi do takiego punktu, w którym sobie zadaje pytania. Po co ja jestem na ziemi? Jaki jest cel? I ludzie znajdują często odpowiedź w rzeczach, których nie powinni znaleźć. Często uciekają w rzeczy, które dają im zapomnienie. Dlatego kiedyś pewien człowiek powiedział mi, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, powiedział mi, niedługo wejdziesz w okres, który najłatwiej, najszybciej odejść od Boga. Bo tak kiedyś się zaczyna dojrzewać, kiedy ma się 13, 14, 15 lat i więcej, 20. Jest bardzo łatwo, jest bardzo szybko odejść od Boga. Dlatego, że tak wiele rzeczy nas kusi wokoło. I powiem wam, że z ludzi, którzy dorastali razem ze mną, z którymi razem chodziłem na szkółkę w kościele, to 90% ludzi z tamtego czasu, nawet jak brali ze mną chrzest, później byli daleko, daleko. Bóg dzięki swojej łasce tak sprawił, że wielu z nich wraca. Że wielu z nich Bóg ciągnie z powrotem do siebie. Ale Bóg pracuje pracuje w Tobie od momentu Twojego urodzenia. I to jest prawda. I On pragnie, aby Jego plan wypełnił się w Tobie. W Ewangelii Marka. Przechodzimy do tego fragmentu, który był dla mnie taki... taki poruszający i tak istotny. A jednocześnie tak chciałem go zrozumieć w nieco inny sposób. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na ten fragment z takiej trochę innej perspektywy. Ewangelia Marka, 8 rozdział, wersety 22-25. Nieco inne tłumaczenie, proszę, żebyście śledzili za mną. Gdy przybyli do Betsajdy, ludzie przyprowadzili do niego niewidomego i prosili, żeby go dotknął i uzdrowił. Jezus wziął go za rękę i wyprowadził za wioskę. Zwilżył śliną jego oczy i dotknął ich. Czy teraz coś widzisz? Niewidomy popatrzył wokoło. Widzę ludzi, powiedział, ale niewyraźnie. Wyglądają jak chodzące zwierzęta. Jak chodzące drzewa, przepraszam. Wtedy Jezus ponownie dotknął dłońmi jego oczu, a gdy ślepy wytężył wzrok, doznał zupełnego uzdrowienia. Mógł teraz widzieć całkowicie wyraźnie i cieszył się tym, co widział dookoła. Nie chciałbym się skupić na tym, jak Jezus go uzdrowił. W ogóle nie chciałbym się skupić dzisiaj na samym fakcie uzdrowienia. Wiecie, historia jest o tyle dziwna, że Jezus zazwyczaj uzdrowienia dokonywał ad hoc, od razu, już. Przychodzili do Niego ludzie i często było tak, że Jezus wkładał na nich ręce, kiedy spuszczono człowieka przez dach, został uzdrowiony, kiedy kuszono, kiedy faryzeusze sprawdzali Jezusa, a co w sabat? Człowiek został uzdrowiony, wyciągnął swoją rękę. A tutaj widzimy człowieka, którego Jezus bierze całkowicie na stronę, na bok, wychodzi z nim w ogóle poza wioskę. I tak nie w kontekście uzdrowienia, a w kontekście przemiany, którą Bóg pragnie uczynić w każdym człowieku. Ten fragment pokazuje mi, że tak bardzo nie chodzi o to, aby Bóg ciebie uzdrowił, ale tak bardzo chodzi o to, aby Bóg ciebie dotknął. Tak bardzo chodzi o to, aby doszło do pewnej intymnej relacji między tobą a Bogiem. I Jezus w pierwszym momencie robi coś dziwnego, robi... spluwa na ręce, wyciera mu oczy i mówi, czy teraz widzisz? A on odpowiada, wytęża swój wzrok i mówi, widzę, ale niewyraźnie. Widzę ludzi, ale wyglądają jak drzewa. Następnie Jezus ponownie czyni to samo. Dotyka się go ponownie. Dotyka jego oczu. I ponownie widzi wyraźnie wszystko, co jest dookoła. Wiecie, za każdym spotkaniem z Jezusem jest coś nowego, jest coś więcej. Ale ta historia pokazuje mi, że można dojść do pewnego punktu, w którym Bóg odpowie na moją potrzebę, a ja pójdę swoją drogą. Jezus ma, że tak powiem kolokwialnie, w zanadrzu, przy sobie, dla ciebie o wiele więcej niż to, czego potrzebujesz. Ma o wiele więcej niż to, o czym marzysz. Ma o wiele więcej niż to, co wydaje ci się, że jest dla ciebie teraz potrzebne. Ma o wiele więcej dla ciebie niż uzdrowienie z choroby, która jest dla ciebie problemem. I wiecie, ile osób przeżywa coś z Bogiem, ale za chwilę odwracają się napięcie i ich nie ma. Wiecie, ilu było takich, którzy byli chorzy? Nic nie mieli wspólnego z Bogiem, ale jak to się mówi, jak trwoga, to do Boga. I przyszli do kościoła, modliliśmy się o nich, Bóg ich uzdrowił, ale teraz ich nie ma. Natomiast Bóg, ja wierzę w to głęboko, że On jest zainteresowany tobą cały czas. Dlaczego Bóg go uzdrowił dwa razy, powiedzmy tak? Dlaczego ten proces był w dwa razy? Wiecie, ta historia obrazuje mi to, że Bóg nie chce przyjść jednorazowo do twojego życia, dotknąć twojego życia, dotknąć ciebie i żebyś wyszedł lepszym człowiekiem. Ale On pragnie, aby to był ciągły proces. Aby to był dotyk za dotykiem. Abyś ty przychodził do Niego cały czas. Bóg nie jest zainteresowany tylko tym, aby odpowiedzieć na twoją potrzebę, ale On jest zainteresowany tym, aby być w twoim życiu cały czas. Relacja z Bogiem, relacja z Chrystusem powoduje silną zmianę w bardzo ważnym obszarze, jakim jest relacja z drugim człowiekiem. Im bliżej jesteś Chrystusa, tym bliżej ci do drugiego człowieka. Tym bliżej tobie, nawet powiem tak, do twojego wroga. Do tego, który nieraz zawinił wobec ciebie. Tym bliżej ci do tych, którzy nieraz gdzieś tam na odcisk tobie nadepnęli. Otwórzmy Księgę Objawienia. 3 rozdział i wersety od 14. Bardzo znany fragment. Bardzo trudny fragment, szczególnie dla samego adresata. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz tak. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy. Początek Bożego stworzenia. Znam cię dobrze. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był albo taki, albo taki. A ponieważ jesteś tylko letni, ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. Mówisz, jestem bogaty, mam wszystko, niczego mi nie brakuje. A nie zdajesz sobie sprawy ze swej nędzy, jak godny pożałowania jesteś, jak biedny, ślepy i nagi. Radzę ci więc, kup ode mnie oczyszczonego w ogniu złota, byś był rzeczywiście bogaty. Kup białe szaty, by się okryć i nie wstydzić swej nagości i namaść swe oczy moją maścią, byś przejrzał. Tych wszystkich, których kocham, ćwiczę i karcę, stań więc się gorliwy i opamiętaj się. Oto stanąłem przed drzwiami i pukam, jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy. Wejdę do niego i będziemy razem ucztować. Ja z nim, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść razem ze mną na moim tronie, tak jak i ja. Zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem na Jego tronie. Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Bóg mówi do swojego kościoła, znam cię bardzo dobrze. Ja wiem o tobie wszystko. I ty masz o sobie mniemanie, że jesteś bogaty. I tu wcale nie jest mowa o tym, że jest bogaty w sensie finansowym, że się dobrze powodzi, ale tamtejszy kościół uważał, że jest wszystko okej z nim. Że tak duchowo rzecz biorąc jest bogaty. Że już tyle doświadczył z Bogiem, że już tyle wie. A Bóg mówi, Jezus się zwraca do tego kościoła i mówi, radzę ci więc, kup ode mnie oczyszczonego w ogniu złota, byś był rzeczywiście bogaty. Innymi słowy, zbliż się do mnie. Zbliż się do mnie, daj mi dotykać ciebie każdego dnia. A to będzie wartość, która będzie mówiła o tym, czy jesteś bogaty, czy nie. To, że Bóg dotknął pewnego człowieka chorego i go uzdrowił, mogło tylko poprawić jego samopoczucie, ale on mógł się odwrócić na pięcie i nigdy nie wrócić. Natomiast Jezus Chrystus chce tobie mi przekazać, chcę, abyś był bogaty w duchowy sposób, ale jest to tylko i wyłącznie możliwe, kiedy mój plan realizuje się do twojego życia i mogę dotykać ciebie każdego dnia. Jesteście ze mną? Ja widzę pewien związek między tym fragmentem z Objawienia i tym fragmentem z Marka. Jak wielu było takich ludzi w kościele właśnie, których już nie ma, którzy przeżywali wielkie rzeczy z Bogiem. Pamiętam niejedną konferencję młodzieżową, chrześcijańską i widziałem ludzi, którzy przeżywali rzeczywiście dotyk Boga. Zaczynali modlić się na językach. Zaczynali doświadczać żywego Boga. Łzy leciały im po policzkach. A dzisiaj ich nie ma. I wielokrotnie mam wrażenie, że my, którzy jesteśmy w Kościele, przecieramy oczy ze zdziwienia i mówimy, jak to możliwe, że ich nie ma. Przecież tak wielkie rzeczy Bóg uczynił w ich życiu. Tak Bóg ich używał, dotykał, służyli, głosili kazania. Przecież tak głośno się modlili w czasie uwielbienia, śpiewali. To nie było sztuczne, to było prawdziwe, my to wiemy. I nie potrafimy wyjść ze zdziwienia, że ich już nie ma pośród nas. Że stali się zimnymi. Ale kiedy spojrzymy na objawienie Jana, Jezus Chrystus zwraca się do Kościoła. Jest czarne i białe, a to, co jest po środku, to, co letnie, to nie jest właściwa droga. I tak często myślimy o tych, których już nie ma. Przepraszam. A tak mało myślimy o tych, którzy są, ale są letni. O wiele bardziej dziwimy się tym, którzy odeszli i ich nie ma. A o wiele mniej dziwimy się tym, którzy stają się letni. Powiem więcej, o wiele bardziej dziwimy się nam samym, kiedy my stajemy się letni. Ciężko jest zauważyć czasami, kiedy w naszym życiu stajemy się letni, ale przestajemy z czasem ubolewać nad faktem, że Jego plany, choć doskonałe, mówiliśmy o tym na początku, nie do końca realizują się w naszym życiu. Nie dziwimy się, że kiedy Bóg dotknie nas jeden raz, przeżywamy Jego obecność w wspaniały sposób, ale wychodzimy z tego miejsca, zamykamy za sobą drzwi i życie toczy się dalej. Dalej jestem letni. I Bóg dotknął ciebie raz, jak tego niewidomego, w intymnej relacji, w wielkiej bliskości z Nim. Przeżywałeś Jego obecność. Bóg dotknął ciebie raz, dotknął twoich oczu i mówił, czy widzisz? Powiedziałeś, tak widzę, ale niewyraźnie. Ale odwróciłeś się napięcie, być może już ciebie nie było. To mi wystarczy. Nie potrzebuję więcej. Ale w dalszej perspektywie to wcale nie chodziło o to uzdrowienie. Ale chodziło o to, żeby Bóg, sam Bóg dotknął się twojego serca. I fakt tego, że chrześcijaństwo to nie jest kwestia tego, że kiedyś grzeszyłem, a dziś nie grzeszę. Ale chrześcijaństwo to jest proces Bożych przemian w twoim życiu, z których wynika to, że wczoraj grzeszyłeś, a dziś nie grzeszysz. I czasami Bóg dotyka naszego serca, Bóg porusza się pewnych ludzi i widzimy, że to nie jest udawane, że to jest prawdziwe. A mimo to ich życie za drzwiami wygląda dalej tak, jak wyglądało. Moje życie za drzwiami wygląda dalej tak, jak wyglądało. Nie wystarczy, żeby Bóg mnie dotknął raz. Ja potrzebuję cały czas być blisko Niego. Amen? Amen. Czy ja jestem letni? Czy ty jesteś letni? To możemy sobie odpowiedzieć sami. To tylko sami możemy sobie na to odpowiedzieć. Czy kiedy Bóg mnie dotyka, ja nie mówię wtedy Mu, koniec, starczy. Ja mam jeszcze swoje rzeczy do zrobienia. Ja mam jeszcze swoje rzeczy zaplanowane, które muszę zrobić. Wobec tego Twój plan, Boże, musi zejść trochę na bok. I tak często, kiedy przystępujemy do stołu Pańskiego, kaznodzieja nawiązuje do grzechu, nawiązuje do tego, że warto pokutować, że trzeba w czystości przychodzić do Boga. I ja się z tym w 100% zgadzam. Ale z drugiej strony też jestem przekonany, że wierzący, który przychodzi na nabożeństwo, już przychodzi z taką myślą, świadomością, że Bóg wybaczył mojego grzechu. Raczej nie czekamy dniami, tygodniami, miesiącami, żeby powiedzieć, Boże, wybacz mi. Ale czym czasem nie powinniśmy powiedzieć w takim dniu jak dzisiaj być może zatrzymać się na chwilę i powiedzieć: Boże, Twój doskonały plan tak nie do końca realizuje się w moim życiu. Twój doskonały plan jest zatrzymywany cały czas przeze mnie. My potrzebujemy Bożych zmian w nas. Zmian myślenia. Dlatego, że w liście do Rzymian w 10 wersecie, to w 10 rozdziale, wielokrotnie już z tego miejsca na ten temat mówiliśmy: przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Pisze Paweł, przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Dlatego, że to prowadzi do poznania Boga, do poznania Jego woli, do zrozumienia Jego planów. Ale wiecie, żyjemy w czasach, w których my się spotykamy tutaj, tak jak słyszeliśmy, w pokoju. Legalnie. Nikt nam nie zabrania tego. Ale parę set kilometrów stąd są ludzie, którzy już nie mogą się spotykać legalnie. Wiecie, nie tak daleko stąd są ludzie, którzy są prześladowani, o nich się modliliśmy dzisiaj, którzy w imię bycia dzieckiem Bożym, bycia w Jego planie, dzisiaj być może są w więzieniu, dzisiaj być może są bici, dzisiaj być może niosą wielką cenę tego, co nazywa się być chrześcijaninem. A jeżeli patrzymy na chrześcijaństwo w perspektywie grzeszę albo nie grzeszę, to okazuje się, że bardzo daleko jesteśmy od Boga. Dlatego, że Pan Bóg na bieżąco pragnie dotykać się Twojego serca, a nie tylko sądzić Ciebie za Twoje grzechy. Jest taka historia w Ewangelii, kiedy Jezus opowiedział ją a po pszenicy i konkolu. Pamiętacie tą historię? I w tej historii słudzy przyszli do Pana i mówią: czy mamy już teraz zebrać ten konkol? On mówi: nie, nie zbierajcie już tego konkolu, poczekajcie, aż wszystko urośnie. I dopiero jak wzrośnie też pszenica, to będziemy najpierw zrywać ten konkol, żeby go spalić. I w perspektywie naszego życia, tego jak nasze życie płynie, wiecie, wielokrotnie jest tak, że tam gdzie Bóg zasadza swoją pszenicę, tam diabeł też w twoim życiu będzie sadził konkol. Tam diabeł będzie próbował zasiewać to, co niewłaściwe. Ale przychodzi moment, przychodzi czas, kiedy Bóg chce to wszystko, co jest niewłaściwe, zebrać z swojego życia. Bo On jako jedyny ma moc to uczynić. Ja nie wiem, z czym się zmagasz w swoim życiu. Każdy z nas przeżywa różne rzeczy. Z różnymi rzeczami się zmagamy. I wiele złego jest również w naszym życiu. Zgodzicie się, czy tylko ja tak mam? Ale Bóg pragnie to, co złe, zmieniać w tobie. Wiecie, ja pracuję w takiej dużej firmie. I życie takiej firmy, takiej korporacji wielokrotnie wygląda tak, że spotykamy się od czasu do czasu. Mamy takie spotkania dla całej grupy, dlatego że firma jest rozrzucona po całym świecie. Mamy zakłady swoje w Meksyku, w Stanach, w Chinach, w Indiach, w Hiszpanii i w Europie, w kilku lokalizacjach. I zazwyczaj jest tak, że takie osoby odpowiedzialne za pewną strategię spotykają się co jakiś czas, dwa razy do roku. I wtedy każdy z nas otwiera swojego laptopa. Każdy z nas pokazuje to, co osiągnął przez ostatni okres. Każdy z nas otwiera wiele różnych tabelek. Wiele różnych cyferek tam się pojawia. Rozmawiamy o tym, co chcemy robić dalej, co chcemy osiągnąć. A ja jestem z kolei takim człowiekiem bardziej pragmatycznym. I kiedy na takich spotkaniach przychodzi pora na mój raport, to ja zawsze staram się pokazać inaczej. Miarą mojego zawodu jest po prostu pewnego rodzaju efekt. Ale zauważyłem, że w korporacji nie liczy się tak bardzo efekt, tylko chodzi o to, żeby to po prostu ładnie wyglądało. I do tego stopnia, że czasami po prostu manipuluje się pewnym wynikiem, żeby na koniec roku on wyglądał dobrze. W korporacjach robi się na przykład takie zabiegi, że grudniowych faktur często się nie płaci swoim zleceniobiorcom. Płaci się je dopiero w styczniu. Żeby tabelka za poprzedni rok wyglądała lepiej. Żeby wykres wyglądał lepiej. Wiecie, nie wiem, czy znacie realia korporacji, ale w korporacjach często ludzi, kiedy nie ma za dużo pracy i się wypycha na urlopy i mówi, idźcie na urlop teraz, bo to jest z innej puli płatne. Dlatego, że pewien wykres się bardzo dobrze liczy, to musi dobrze wyglądać. A kiedy się nie udaje, no, robiliśmy wszystko, żeby się udało. W przyszłym roku spróbujemy. I tak w kontekście Kościoła pomyślałem sobie, tu nie chodzi o to, żeby to ładnie wyglądało. Tu nie chodzi o to, żeby na wierzchu było to, co ładne, piękne. Żeby wyodrębnić tylko to, co dobre, a resztę dywan do góry zamieść i tego nie widać. Ale z człowiekiem jest tak jak z gitarą poniekąd. Żeby dobrze zabrzmiała, to tą strunę trzeba dobrze naciągnąć. Zgadza się, pastorze? Żeby dobrze działała. Kiedy zakłada się nową strunę na gitarę, to trzeba ją kręcić, kręcić, kręcić do momentu, aż zacznie dobrze grać. A wiecie, co się z nią stanie po chwili?
Rozstroi się.
Będzie trzeba ponownie kręcić. A kiedy zrobi się zimno, co się z nią stanie?
Skurczy się.
I co będzie trzeba zrobić? Znowu ustawiać. I ponownie wracam do tego, do tej myśli. Bóg ma plan do twojego życia. Ale nikt nie mówi, że to będzie życie cukierkowe, ładne, miłe, zawsze przyjemne. Ale z drugiej strony Bóg chce ciebie jak gitarę cały czas dostrajać. Dlatego, że Jego dotyk zmienia twoje życie. W Dziejach Apostolskich, powoli już dochodzę do końca. W Dziejach Apostolskich jest, nie będę czytać, tylko krótka myśl. Jest napisane o tym, że apostołowie, wszyscy, którzy się wtedy nawrócili, zaczęli sprzedawać wszystko, co mieli, przynosić do apostołów i ich życie całkowicie się wywróciło do góry nogami. Dlaczego? Dlatego, że zaufali Chrystusowi. Ich myślenie w tamtym czasie było takie, Chrystus umarł, zmartwychwstał i zaraz wróci. Ale ich serce było pełne Bożego planu. Mi nie chodzi o to, że mamy wszystko teraz sprzedać i oddać, że mamy zmienić całkowicie nasze życie i zamieszkać tutaj razem. Ale ich serce było pełne Bożego planu. Zauważacie to? Że oni byli gotowi poświęcić wszystko, aby być w Bożym planie. I kiedy jedzie się w górskie kraje, takie na przykład jak Włochy, prowadzą przez te kraje duże autostrady. I ty możesz jechać przez swoje życie taką autostradą i możesz widzieć z samochodu piękne widoki. Możesz z daleka oglądać naprawdę fascynujące cuda natury. Ale kiedy zjedziesz tylko z tej autostrady, gdzie są serpentyny, gdzie są trudne drogi, tam dopiero zaczyna się przygoda. Tam dopiero widać wspaniałe widoki. I kiedy idziesz za Chrystusem, ale gdzieś obok Jego planu, to z daleka może obserwujesz wspaniałe Jego dzieła, ale to cały czas jest obok ciebie. Bo tu nie chodzi o to, żeby doświadczyć cudu. Powtarzam, tu nie chodzi o to, żeby zostać uzdrowionym. Tu chodzi, żeby doświadczyć cudu Bożego dotknięcia. Czy jestem letni, czy jestem gorący? O wiele trudniej robić ten szpagat i być letnim niż zimnym. O wiele trudniej. I chciałbym, żebyśmy w perspektywie tego, że będziemy zaraz przystępować do Wieczerzy Pańskiej, zastanowili się nad tym, jak moje życie idzie w drodze z Bożym planem. Jestem Bożym dzieckiem. On ma dla mnie wielki plan. To nie jest tylko hasło. Ale pytanie, jeżeli jestem wierzącym 10 lat, przez te 10 lat, jak pozwoliłem Bogu realizować plan, Jego dobry plan? Czy nie stałem się w tym czasie letni? Czy może w tym procesie, kiedy Bóg pragnął dotykać mnie dalej, ja się odwróciłem na pięcie i powiedziałem, widzę niewyraźnie, ale mi to wystarczy. Powstajmy, będziemy się modlić. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, chcę Tobie powiedzieć, że Bóg jest w tym czasie taki sam, jak wtedy, kiedy chodził po ziemi. I On dzisiaj pragnie dotknąć Twojego serca. Kiedy tylko otworzysz Twoje serce i powiesz, Panie, pragnę. Drogi Ojcze, tak, dziękuję Ci za tą prostą myśl, którą włożyłeś w moje serce.
Dziękujemy Ci, Panie.
Dziękuję Ci za to, Boże, że życie chrześcijańskie,
Alleluja, Panie, dziękuję Ci.
To nie jest tak naprawdę to, czy zrobiłem coś dobrze, czy zrobiłem coś źle. Ale chrześcijaństwo to jest kroczenie za Tobą, Panie.
Chodź, Panie.
A to kroczenie za Tobą wiąże się z tym, że możemy doświadczać Twojego dotyku każdego dnia. Możemy doświadczać Twojej obecności w każdej chwili. Możemy przeżywać Twoją obecność. I nie tylko po to, aby za drzwiami już zapomnieć o tym, ale po to, aby nasze życie było pełne Ciebie, Panie. I bez względu na to, jaki plan masz dla każdego człowieka, ja wierzę, że on jest dobry, że on jest dobry i doskonały. Ale Panie, wierzę, że przede wszystkim Ty w swoim planie zawarłeś, Panie, to, co jest napisane w Twoim Słowie, abyśmy z Tobą byli. I tu tak bardzo nie chodzi o to, żeby doświadczyć cudu. I nie chodzi o to, aby być uzdrowionym. I nie chodzi o to, żeby przeżyć coś ponadnaturalnego. Ale tu chodzi o to, żeby być blisko Ciebie. I Panie, ja wierzę, że obecność Twoja wpływa na nasze życie i możemy czuć, jak zmieniasz nas, Panie. Ty widzisz swój Kościół. Ty widzisz nasze serca. Ty widzisz moje serce, Panie. Ty widzisz, jak wygląda mój dzień. Ty widzisz, Panie, momenty, kiedy staje się letni. I tak modlę się, Panie, aby zawsze Twój ogień płonął we mnie. Aby, Panie, zawsze było tam gorąco. Abym, Panie, nie zapominał o tym, Panie, że Ty chcesz dotykać się każdego dnia. Aby zmieniać moje życie. Abym mógł żyć zgodnie z Twoim planem. Bo tak łatwo jest osądzać tych, których już nie ma. Podczas gdy ci, którzy są w prawdziwym rozkoku, to są ci letni. Modlę się o to, Boże. Abyśmy, Panie, będąc Twoimi dziećmi, żyli zgodnie z Twoim planem. Amen.
Chciałem jeszcze modlić się tak.